kina.
Cześć, witam was bardzo serdecznie. Witam się z wami
Kamil Kucharski
i Rafał Skwarek. Słyszymy się po raz pierwszy w nowym roku. Spotkaliśmy się tutaj razem z Kamilem po raz pierwszy. Chcieliśmy się spotkać wcześniej. Chcieliśmy tą konkretną audycję nagrać wcześniej, ale mnie niestety zmożyła choroba, której...
Później były święta, był nowy rok, nie było okazji.
No właśnie, było zamknięte.
No i w sumie słyszymy się po dłuższej przerwie.
Więc dzisiaj będziemy jeszcze nawiązywać do roku zeszłego, bo dzisiaj czas tak naprawdę na podsumowanie tego, co się stało.
No, czas najwyższy.
Tak, w naszym drogim 2016 roku, który nie wiem, jak oceniasz.
2016. Och, radiowcu, ty najgorszy.
Ja nie potrafię. Ja nie potrafię w tą odmianę. Czy możemy to nagrać jeszcze raz, mi przykro? Jak zapatrujesz się na ten rok 2016?
Był cudowny.
Był cudowny, tak właśnie myślę.
Nie powiem ci, że był cudowny, ale był bardzo dobry, wiesz, ciężko mi jest oceniać, bo nie mam porównania względem lat poprzednich, bo aż tak bardzo się filmami wcześniej
trochę
nie interesowałem.
Trochę dopiero teraz naprawdę na poważnie musieliśmy się tym zająć.
No, troszeczkę innego nabrałem podejścia,
chociaż to, co usłyszycie,
ale podobało mi się.
Tak, chociaż to, co usłyszycie w tym roku, na pewno niektórzy powiecie po tym, co dzisiaj powiemy, że jesteśmy niepoważni, że nic nie wiemy o filmach, a szczególnie o mnie.
Prosimy was, żebyście na naszego maila wysyłali top 10 waszych filmów w 2016 roku. My przeczytamy to, zupełnie zapomnimy za chwilę o tym, ale
na pewno
się z nami nie zgadzicie,
pod uwagę,
więc będziecie chcieli z nami tutaj gdzieś oponować, więc to jest taki wasz kanał ujścia.
Będzie sporo kontrowersji, bo jeśli ktoś na przykład obserwuje takie grupy jak Wagony Poza Składem, to jest
tam
grupa facebookowa Dema, to jestem tam znany ze swojej opinii.
Rafał jest nawet tam popularny.
2016. No, tak, zostanie przypięta przykra łatka, o której się dowiecie potem.
Dobra, ale powiem o jakichś kilku naszych ulubionych filmach z tego roku, przy czym mam wrażenie, że troszkę będą się różniły te nasze listy, bo z tego, co widzę na mojej liście, to ja mocno poszedłem w kino od niezależne.
To znaczy, u mnie dwie produkcje, uznaliśmy, że chyba najlepiej będzie dla samego formatu naszego dzisiejszego, że powiemy o swoich pięciu najbardziej ulubionych filmach z tego roku. Oczywiście możemy wspomnieć o innych, ale myślę, że najlepiej, żeby była taka topka pięciu. Ludzie lubią topki, zrozum to.
Ludzie lubią topki, ale ja nie lubię topek. Ja
nie
umiem układać topek.
Nie mamy czasu na 10. Zrozum to, synciu.
Ja nie powiem o 10, tak wiesz, ale ja nie jestem w stanie ich ułożyć od 1 do 5.
No to się zastanów.
Nie.
Wydawało mi się, że ułożyłeś na wagonach.
Tak, wiesz, niby ten pierwszy jest jakiś tam oczywisty, dwa kolejne są okej, ale ta kolejność jest płynna. Dosyć,
Ja wiem, u mnie też kolejność jest płynna, na przykład pomiędzy trzecim i czwartym miejscem jest mocno płynna i cały czas się nie mogę zdecydować i do momentu, aż nie zaczniemy gadać, tak nie będzie, ale myślę, że jednak jesteś na tyle kreatywną osobą, że będziesz w stanie to zrobić. Dlatego mamy pięć dla was, topkę pięciu najlepszych i topkę trzech największych rozczarowań. No nie można do końca powiedzieć najgorszych, no bo jednak staramy się nie chodzić na cienkie filmy.
Są wyjątki.
Tak. Tak, są wyjątki, czasem się specjalnie idzie i na pewno o tym pogadamy. I ja myślę, że warto zacząć od naszego miejsca piątego na szybciutko. Twoje miejsce piąte na liście top 5 najlepszych filmów 2016 to?
Moje piąte miejsce. Wśród tych filmów, które oceniłem wysoko w tym roku, pojawiło się, byłem bardzo zdziwiony, sporo produkcji azjatyckich.
Ale to, co ci powiedziałem, było takim idealnym podejściem, żebyś rzucił tytułem i potem zaczął o tym gadać. Wszystko zepsułeś. Zepsułeś mi to. Ale mów. Kino azjatyckie.
Uibu. Dobrze. To teraz po prostu rzucę tytuł. Kwiat wiśni i czerwona fasola.
Brzmi smacznie.
I ten film jest wizualnie bardzo smaczny.
Widziałem trailer i chciałem obejrzeć.
Ten film tak bije uroczością, jakkolwiek jest takie słowo, nie mam pojęcia.
Nie ma
jest uroczy.
Słowa.
To już jest słodki. Słodki, tym bardziej, że film ten traktuje o mężczyźnie, który prowadzi budkę z takim japońskim przysmakiem słodkim.
Kulki właśnie, z czerwoną fasolą?
Teriyaki. To są takie naleśniczki właśnie z pastą z czerwonej fasoli robioną na słodko. Tak.
Znaczy zawsze mi się wydawało, że teriyaki to jest oni sos.
Tak, pomyliłem słówka po japońsku, z napisami polskimi.
Teriyaku. Ale dobra, nie, bo mogą być różne rzeczy. Nie, spoko. Ale ja cię nadal słucham.
Nadal mnie słuchasz. Aha, nadal mnie słuchasz.
Piąte miejsce u mnie to jest produkcja Quentina Tarantino, czyli kompletny mainstream. Nienawistna ósemka. Pojawiła się bardzo wcześnie.
No, bracie, mieli problem, bo ja to mam wyżej, wiesz.
Ciekawie.
Ja w tej chwili uważam, że to jest top 3 filmów Tarantino. Wiesz, moją subiektywną oceną.
Tak, może, niewykluczone. Nie jestem pewien. Musiałbym się bardzo dobrze zastanowić.
Jedna sprawa to jest klimat. Już rozmawialiśmy o tym w tej audycji chyba 10 tysięcy razy.
Tak, już Nienawistną ósemkę
mamy
trochę
przemaglowaną. Ale ja mam wrażenie, że on technicznie jest, nie wiem, czy nie najlepszym filmem Tarantino. Technicznie, wiesz.
Myślę, że możesz mieć rzeczywiście rację i myślę, że te filmy zostały, ten film został bardzo już przemaglowany przez nas i nie ma co specjalnie o nim,
rozmawiać,
ale warto przypomnieć o muzyce, a chyba najlepszy sposób, żeby przypomnieć o muzyce, to jest zwyczajnie posłuchać. Hey little apple blossom, what seems to be the problem? You tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. Someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. Not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you. Słuchajcie, wracamy. Skoro było piąte miejsce, to myślę, że nie ma co odwlekać i od razu przechodzić do czwartego.
Myślisz,
bo tak,
że to
tak
już
mamy...
jest czas na to?
Tak, myślę, że to jest czas, bo mamy na tyle materiału, że się boję, że się nie zmieścimy, a nie chcę, żeby ludzie się zanudzili. Zanudzili? Jezus Maria, nawet takie słowa mi coraz ciężej przychodzą. To jest regres, to jest zwyczajny regres i starość, i zbolałość, zmęczenie. Więc ja chcę teraz usłyszeć, jakie jest
zbolałość,
twoje...
to jak coś od Uwe Bolla zabrzmiało.
A, słuchajcie, Uwe Boll to naprawdę, to jest cud. Ja myślę, że można kiedyś mu poświęcić całą audycję.
Przepraszamy jeszcze raz Uwe Bolla.
Najpierw my powiedzieliśmy o tej audycji, potem on zdecydował, że przychodzi na emeryturę. W następnym numerze CD Action był cały artykuł poświęcony jego twórczości, więc słuchajcie, wszyscy się na Uwe Bolla teraz rzucają jako pierwsze, po raz pierwszy usłyszeliście tutaj. Tutaj o nim usłyszeliście. No dobra, to ja powiem teraz swoje czwarte miejsce najpierw. I ja myślę, że to jest scena ciszy. Ha, i teraz wychodzi, że ja jednak znam kino, trochę kina niezależnego.
A właśnie tego nie widziałem.
Scena ciszy, słuchajcie, to jest dokument, to jest druga część tak naprawdę dokumentu. To się w ogóle bardzo, bardzo rzadko zdarza, żeby jakiś dokument miał swoją kolejną część. Chyba, że to jest oczywiście jakiś tam serial BBC czy coś w tym stylu. Opowiada on o losach ludzi, którzy... Albo może inaczej to zacznijmy. Parędziesiąt lat temu w Indonezji doszło do przewrotu militarnego, w wyniku którego doszło między innymi do masowych mordów na ludności. Jakby w szczególności wychodziło z tego, że to jest jakby takie polowanie na komunistów. I w scenie ciszy obserwujemy chłopaka, który jest okulistą, który jeździ po wioskach i zajmuje się dobieraniem okularów różnym osobom. I jego brat został w trakcie tego przewrotu torturowany, brutalnie zabity. I on w tym dokumencie i jeździ po tych wioskach i rozmawia z dowódcami szwadronów śmierci, którzy w tych czasach jakby nadal w tym kraju są na swój sposób celebrowani. Oni nie mają jakichkolwiek konsekwencji swoich czynów. I on z nimi rozmawia i analizuje to, co się działo. A scena ciszy wychodzi między innymi od tego, że on jest niesamowity, absolutnie niesamowity w takim pojedynku wzrokowym. On może bez problemu jakby zamilknąć i patrzeć w oczy drugiego człowieka, jakby, który wie, że jest odpowiedzialny za to i za to. Naprawdę niesamowite kino. Pierwsza część tego dokumentu, The Act of Killing się podejrzewam nazywa. Nie, na pewno mogłem pomylić, naprawdę. Nie ma co specjalnie się bazować akurat na tej pamięci, żebym pamiętał ten tytuł, ale warto na pewno obejrzeć również ten dokument przed tym. Jeśli zainteresujecie się sceną ciszy, to bez problemu znajdziecie, skąd to się wzięło.
I tutaj nie ma jakichś, nie wiem, niedogodności przy oglądaniu najpierw tej drugiej części, później pierwszej.
Nie. Myślę, że można spokojnie. Chociaż polecam jednak rozpoczęcie od pierwszej części.
Czyli która kolejnością maczety na przykład chce się oglądać.
Również jest bardzo, bardzo ciekawa, bo tam tym dowódcom szwadronów śmierci innym dano możliwość rekonstrukcji zdarzeń, które wtedy miały miejsce w formie filmu dowolnego gatunku, na jaki tylko mają ochotę. Więc to jest niesamowicie poruszające widowisko, bardzo ciekawe z punktu psychologicznego. Każdemu polecam. Scena ciszy to jest mój numer 4 w tym roku.
Twój numer 4 był dosyć poważny. Ja tutaj postawiłem na klimaty komediowe. W 2016 dwóch moich ulubionych reżyserów wydało swój film. Jeden z nich jest na miejscu czwartym. To jest film Petera Zelenki, Zagubieni. Kiedy oglądałem pierwsze może pół godziny tego filmu, może trochę więcej, byłem przerażony, no bo miałem wrażenie, że poszedłem na średni film i nie chciało mi się wierzyć, że to Peter Zelenka. Dostaliśmy taki rys fabularny, gdzie do Czech przyjeżdżają Francuzi z papugą, to są dyplomaci. Ta papuga była papugą jakiegoś francuskiego, nie wiem, czy to był francuski prezydent w czasach II wojny światowej.
De Gaulle?
No właśnie nie wiem, czy to było jego, nie pamiętam, naprawdę.
Okej, dobra.
W każdym razie ta papuga...
Ja też nie obejrzałem, od razu nadmieniam, bo ja też teraz go słucham, bo to jest dla mnie
ta
nowość.
Ta papuga powtarzała jakieś kwestie po tym francuskim polityku, no i z tym wynikła afera, bo ta papuga na jakimś spotkaniu z mediami mówiła jakieś rzeczy, gdzie ten francuski polityk wyzywał Czechów, wiesz, tam szkalował Czechów, że Czesi to są tacy i tacy, nie? Że dobrze, że Niemcy ich tam dojadą. Generalnie, no to wynikła jakaś kontrowersja, jakiś dziennikarz, który miał problemy w pracy, porwał tą papugę, dla swojej korzyści chciał zrobić materiał o tym. Później on z tą papugą zaczęła go łączyć jakaś niesamowita więź. Ta papuga stała się jego przyjacielem. I kiedy on
zakochał się?
Tak, zakochał się w papużce. Kiedy on miał oddać tą papugę, to kupił drugą i oddał inną, a tą sobie zostawił i to był jego przyjaciel. To było średnie, to było słabe i już się bałem, że to naprawdę tak wygląda. Po czym nagle czwarta ściana zostaje zburzona tak po prostu bezpardonowo i dostajemy na twarz dokumentem o tym, jak powstawała ta komedia wcześniej, rozumiesz?
Strasznie ciekawy koncept.
To było niesamowite. Nie wiedziałem wcześniej, że to wygląda w ten sposób. I tak śmieszne, naprawdę. Dawno się tak nie śmiałem na filmie przede wszystkim. Nie na tych pierwszych 40 minutach, bo one były, powiedzmy, gdzieś tam no, zabawne momentami, ale to przypominało
to
średnie
śmiech,
kino.
Ulgi trochę.
Tak, naprawdę.
Takiego Jezus Mario da radę wreszcie. No. A to jestem naprawdę zainteresowany i będę szczęśliwy, żeby móc zobaczyć ten film. Naprawdę muszę sobie tego filmueba trochę tam podrasować. Odkurzać. Swojego, bo wiem, że ty siedzisz bardziej filmowo, ja tym IMDB, ale no to...
Nie, ja sobie, wiesz, jak już jesteśmy przy tym temacie, to no filmweb nie jest żadnym miarodajnym dawcą ocen filmów.
Nie, bardziej chciałbym
lubię
go traktować
po prostu oglądać
jako
oceny
segment,
moich znajomych.
Tak, właśnie, bardziej bym chciał go jako segment społecznościowy
tak,
potraktować.
Tutaj
no i mówiłeś, że ten marker, ten polecanych jest dosyć dobrze działa.
Gustomierz działa całkiem sprawnie, to prawda.
No to rzeczywiście.
O ile masz całkiem rozgarniętych znajomych gdzieś tam z ocenami. To...
Może być różnie. No, może być różnie.
Bardziej zależy oczywiście od twoich preferencji. No, ale...
no dobra. W takim razie trzeci film.
Teraz ja pierwszy, tak?
Tak, teraz ty pierwszy.
No dobra, jak już mówiłem, było sporo kina azjatyckiego, przez które przebrnąłem w tym roku i część tych filmów znalazło się naprawdę wysoko. Na trzecim miejscu jest obraz, który był tak niesamowity wizualnie, przy czym oczywiście bardzo dobrze technicznie zrobiony, wizualnie był po prostu cukierkowo cudowny, przy czym nie cukierkowo, że był słodki i uroczy, momentami był raczej mroczny, ale był naprawdę...
Wysmugany po prostu, perfekcyjny.
Cudowny był, perfekcyjny, a do tego sama fabuła, w której mieliśmy zwroty akcji. Mówię o filmie Służąca.
Nie, słyszałem, że zwroty akcji to są takie zwroty akcji, których my nie mamy w naszym europejskim
zwroty
kinie.
Akcji. To znaczy w pierwszym, to widzimy trzy razy ten sam wątek, tylko oczami różnego bohatera, innych bohaterów i wizja każdego z tych bohaterów dodaje coś nowego, jakby odkrywa nowy aspekt tego wątku. Naprawdę nie doświadczyłem nigdy czegoś takiego
w kinie. Słyszałem, że ten film jest mocno erotyczny.
Jest mocno erotyczny. Tego na przykład nie wiedziałem, idąc na ten film, a dobrze by było wiedzieć to, zanim się idzie do kina, no ale to jakieś moje niedopatrzenie.
Szczególnie jak z kimś idziesz. Tak, to się może zdarzyć.
No dobrze, że nie poszedłem na przykład z mamą na to, bo czułbym się zażenowany, ale nie, to było na...
No tak.
Nie, ale to był naprawdę kawał świetnego kina. To może, nie wiem, czy to jest taki film, do którego chcę się wracać później, bo jednak bardzo mocno się opiera na zwrotach akcji.
No właśnie, jeśli to są filmy ale takie, to często się właśnie
dla
ma.
Dla samej oprawy wizualnej, dla...
Chociaż z drugiej strony takie filmy są często bardzo wartościowe w tej formie, że kiedy oglądasz je po raz kolejny, to zaczynasz zauważać, jak to było wszystko budowane, że na swój sposób to wszystko było oczywiste, że ten zwrot akcji
tak,
rzeczywiście...
Tak, za drugim razem tak to wygląda. Na przykład, bo ja bardzo lubię filmy, w których teoretycznie dużo osób powie, nic się nie dzieje. Takim filmem była ta pozycja piąta, Kwiat wiśni i czerwona fasola. Tam nie można mówić o zwrotach akcji. Kwiat wiśni i czerwona fasola był po prostu cudownym, pięknym obrazkiem z bardzo dobrą muzyką.
Ale co, myślisz, że to jest wydmuszka trochę taka artystyczna?
Nie. W sensie można powiedzieć, że był trochę patetyczny, bo miał taki jakiś tam powiedzmy przekaz, ale on nie był zaserwowany jakimś na końcu morałem. Wiesz? On wynikał po prostu z całości filmu, a do tego był cudowny.
Takie życie toczy się dalej po prostu.
Tak.
Tyle.
Okay. No ale twoje miejsce trzecie.
Okej, okay, trzecie miejsce. A ja pozostaję w filmach dokumentalnych.
A to zaskoczenie dla mnie.
Zostajemy w filmach dokumentalnych, przechodzimy na film, który się nazywa Człowiek. Film Człowiek miał premierę w 2015 na świecie, na szczęście dla nas trafił w 2016. I jest to obraz, w którym rzeczywiście, jeśli spotkam się z bardzo podzielonymi zdaniami, to się nie zdziwię, bo do niektórych ta forma może nie do końca trafić. Jest to dokument trwający po pierwsze naprawdę długo. To jest film dokumentalny, który trwa 2 godziny i 40 minut, co jest już naprawdę sporym czasem do przesiedzenia. Przy czym film składa się jakby, ma takie dwa główne elementy. Pierwsze to są historie krótkie albo jakieś opinie przedstawiane przez zwykłych ludzi. Normalne siedzenie i mówienie do kamery, przy czym są to ludzie ze wszystkich stron świata, wszystkich klas społecznych, wszystkich środowisk. A drugi to są absolutnie niesamowite ujęcia przyrody, natury, ale też w tej formie industrialnej, na przykład wieżowców, biurowców w Ameryce, które wyglądają jak olbrzymie ule tak naprawdę. Wszystko to jest pokazane w tak artystycznie ciekawy i doniosły sposób, a nie patetyczny, że nie da się oderwać wzroku od tego.
Czekaj, czy tam jest taki motyw, że ci ludzie mówiący na początku do kamery, oni mówią o tym, jakie mieli marzenia w dzieciństwie, czego się boją, to są takie pytania?
To
ja wziąłem w tym udział. Słuchaj,
to jest taki...
historia,
Jezus,
nie opowiadałem
Mario,
ci tego.
Nie wierzę.
Byłem w galerii handlowej, w centrum handlowym u mnie na wsi, w Rumi. Przechodzę sobie, widzę, że na środku stoi kabina, wiesz, podeszła do mnie pani, zaczepiła, czy chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań. No i wzięli mnie do tej kabiny, ustawili kamerę, zadawali pytania w stylu, jakie miałem marzenia, kiedy byłem dzieckiem, czego się boję, wiesz, co jest dla mnie ważne. I to były właśnie materiały do tego filmu.
Tylko ja nie wiem, tylko czy na pewno z nich, do tego filmu. Nie wiadomo, czy na pewno do tego filmu. Bo
oni użyli promil oczywiście z tych rzeczy, ale...
Tylko tam jakby te pytania były mocno...
Ale bo ten projekt był bardziej rozbudowany.
W filmie, tak, jakby w filmie widać, że on jest troszeczkę posortowany na pewne, jakby tu właśnie dzieciństwo, tu związki, tu praca, tu marzenia. Rzeczywiście, kurczę, ale ktoś ci powiedział, że to jest do tego filmu?
Tak, no dostałem oczywiście tam na początku wytyczne, co ja robię, co ja mówię, tak? No.
Nice, no. Ale super.
Ale nie było mnie tam?
Nie, przepraszam, nie, no. Przepraszam, nie było nikogo z Polski, z tego co wiem, nie
było. To był jakiś szerszy projekt, to nie było tylko do tego filmu, ale też to było do jakichś badań.
Bo niewykluczone, czy jesteś, czy nie jesteś, bo to jest informacja, którą zostawiłem sobie jeszcze. Film w oryginale jest dłuższy i tylko w Polsce i Francji zostało obciętych 40 minut. I nikt tak naprawdę nie wie czemu. Film normalnie ma 3 godziny i 20 minut, który ja bardzo chętnie te kolejne 40 minut bym tam przesiedział. I jedyny element, dla którego tak naprawdę ludzie mogliby negatywnie zareagować na ten film, to jest ilość takich, no, przemyśleń emocjonalnych, głębokich, a że to są zwykli ludzie, to czasem to może się wydawać głupie, czasem patetyczne, ale uważam to za niezwykle wartościowy film, po którym rzeczywiście poszedłem na niego z moim przyjacielem Andrzejem. Poszliśmy normalnie tak, w taki właśnie patetyczno-romantyczny sposób i szliśmy w Gdyni nad morzem i zaczęliśmy kontemplować życia sens i gdzie my idziemy. Czy ja robię dobrze w tym momencie w swoim życiu? Czy ja mam jakiś cel? Ja mam jakiś pomysł na siebie? Wiem, co robię? To było niesamowite. Dlatego ten film jest na podium.
No tak, fajnie oceniać filmy na podstawie tego, co się dzieje, kiedy wychodzimy z kina. To zgadzam się z tym.
Przy czym pamiętam też... Ktoś miał taką opinię, że wszystko jakby, co się dzieje w sali kinowej, jakby pozostaje w sali kinowej. Jeśli wrócisz do domu i po półtorej godziny zastanawiając się, zaczniesz sobie myśleć, nie, że to coś było nie tak w tym filmie, to już się nie liczy. Mhm. Pamiętam, że było ktoś, ale ja mam na to trochę bardziej taki luźne podejście. Czasem trzeba się jednak zrefleksować, a czasem nie.
A czasem nie.
Więc teraz motyw z filmu Służąca.
Yeah.
wracamy szybciutko, bardzo po przerwie. Musimy się spieszyć, bo patrzymy na zegarek, że nam po prostu czas ucieka cały czas, więc jak najszybciej przechodzimy.
Dobra, weź, czas to pojęcie względne, uspokój się.
Tak, ja myślę, że wam czas bardzo szybko tutaj zlatuje, bo jesteście zafascynowani tym, co mam do powiedzenia i tym, co chcecie nam napisać w mailach, na magia.
W mailach, w SMS-ach,
tak,
w wiadomościach,
na magia Kina Mors, @wp.pl. I jakby chciałbym też troszeczkę tak podrzucić takiego hinta, że możecie wygrać bilety do kina, więc...
Ej, to miała być niespodzianka. Albo nie, dobrze,
niespodzianka,
powiedz.
Ludzie mają motywację wtedy.
No dobra,
więc na pewno z części e-maili wybierzemy te, które dostaną od nas zaproszenia do...
Ale to nie,
do,
nie jest tak, nie róbcie listy,
nie,
która się pokrywa
nie,
z naszą listą.
Nie, tylko... to bardziej chodzi o to, czy... Albo losowo, albo jeśli ktoś na przykład bardzo ciekawie uzasadni, to co chciałbym. Bardzo chętnie to poczytamy. Drugie miejsce moje to jest Zwierzogród. To jest Zwierzogród i to jest film, za którym ja będę stał murem. I to jest film, który... Już o nim rozmawialiśmy.
Mhm.
Jest naprawdę bardzo ciekawą, może nie subtelną, ale jasną, zarówno dla dorosłych i dla dzieci, analizą społeczeństwa, miejsca człowieka w społeczeństwie, uprzedzeń, ksenofobii, rasizmu.
Nie, o tyle ciekawe to jest, że taki sztampowy motyw, jak mówiące zwierzątka w filmie animowanym, został wykonany tak dobrze, że wydaje się w miarę świeży, tak? No, to już jest coś, to już jest wyczyn.
Cały ten Zwierzogród, ta forma, w jakim zostało on zbudowane, jak to wszystko jest skonstruowane, przemyślana jest cała drabina społeczna, dla mnie to jest fascynujące i uważam, że ten film to jest właśnie kolejny dowód na to, że Pixar wie, co robi, że w głowie się nie mieści i oni przyjęli sobie pewien kierunek i według niego będą iść i nie mogę się doczekać tego, co dalej wypuszczą.
Ja też zawsze byłem wielkim fanem Pixara, więc tak, zgadzam się.
Tak, dokładnie.
Jak najbardziej. Na drugim
Ale czy ty
miejscu...
nie obejrzałeś Zwierzogrodu jeszcze?
Nie, jeszcze nie.
Pogięło cię?
Tak.
Synek, naprawdę, to jest tak przyjemny, tak ciekawy.
Przyjemny film.
Jest przyjemny i ma fajny easter egg z Wiedźmina, taki malutki, delikatny.
Nie wyłapię.
Nie wyłapię? Nie. No jak do Białego Wilka zaczyna mówić Geralt, uspokój się, bo wszyscy zaczną.
Aha, no nie, dobra, to bym wyłapał.
Byś wyłapał. Chociaż ja za pierwszym razem, jak byłem w kinie, trochę nie załapałem. Myślałem, że
to nie brzmi jak śmieszny żart.
Geralt. Ale jak potem sobie pomyślałem, potem obejrzałem ten film Biały Wilk, Geralt, no tak, jesteś głupi, Rafał. To... Przy czym Wiedźmin 3 jest najlepszą grą, jaka kiedykolwiek powstała. Fight Me. Odgryzę nos.
Dobrze, tylko pasjans. Ja mam na drugim miejscu nienawistną ósemkę, no o czym porozmawiamy. No.
Znowu
to
wracamy.
Co? Słyszałem, że przelotne opady śniegu nas czekają.
Tak, jest coraz gorzej. Ja miałem ostatnio problemy, żeby wyjechać z uczelni. To był jakiś dramat. Ja się ślizgałem i po prostu ja depczę pedał hamulca, a się nic nie dzieje.
No to dobrze, że się nic nie dzieje, a nie na przykład, że jedziesz. Nie, no ja lubię, jak pada śnieg, a w tym filmie też pada śnieg. Handlujcie z tym, porozmawialiśmy.
W Zwierzogrodzie też pada śnieg.
Tak?
I są różne, tak, bo są różne sfery klimatyczne dla różnych zwierząt.
No dobra, no to puśćmy teraz motyw padającego śniegu. Posłuchajcie, jak płatki śniegu spadają na...
Albo motyw z Wiedźmina. Niech będzie Biały Wilk. Ja chcę muzykę z Wiedźmina w moim... muzyka z Wiedźmina... O Jezus Mary, znowu walnąłem mój film. Muzyka z Wiedźmina była najczęściej słuchaną muzyką polską na świecie ogólnie, w sensie poza krajem.
A czego mieli słuchać w sumie z Polski?
Behemota.
No dobra, no to...
Więc motyw z Wiedźmina, nie wiem jaki, wybiorę sobie, kocham je wszystkie.
Dobrze.
Lelelej, lelelelelej, lelelelej. Nie powiemy wam teraz, który nam film najbardziej się podobał w tym roku.
Bo wszystkie były równie słabe.
Nie, bo no, będziemy za czym się lać. Myślę, że teraz poświęcimy chwileczkę na rozczarowania.
Nie. Ja najpierw chciałem taką gwiazdeczkę, bo jest film, który mi się bardzo podobał. I on byłby w moim top 5 w tym roku, ale sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo jest to film, który na świecie miał swoją premierę jakby po całym obiegu festiwalowym w roku 2016. I w tym samym roku miał się pojawić w Polsce. Jednak z racji na to, co mówili o tym filmie krytycy, chyba tak, myślę, że ze względu na to, on się nie pojawił w Polsce. Były plany, że może w 2017, ale to się jednak prawdopodobnie nie wydarzy, więc on chyba nie będzie miał swojej premiery w Polsce w ogóle, dlatego chcę o nim teraz powiedzieć, bo za rok i tak go nie będzie, a ja już go widziałem.
No okej, to wspomnij szybko.
Swiss Army Man. W głównej roli, w jednej z głównych ról Daniel Radcliffe, który gra zwłoki wypuszczające gazy. No,
dumny
naprawdę.
Dumny jesteś z siebie.
Tak, słuchaj. Na początku jest taki motyw, że facet na jakiejś bezludnej wyspie, rozbitek, motyw a la Robinson Crusoe, próbuje popełnić samobójstwo i nagle morze wyrzuca na brzeg zwłoki. W sensie on myśli, że to jest człowiek żywy, więc on zdejmuje ten sznur z szyi, zbiega, podbiega, a to Daniel Radcliffe, w sumie Harry Potter, leży, tylko że nie żyje na brzegu
tylko
morza.
Tylko, że nie Harry Potter.
Tylko, że nie Harry Potter. No, jakoś inaczej się tam nazywał. No, ale te zwłoki, z tych zwłok wydobywają się gazy i on postanawia zrobić sobie z Daniela Radcliffe'a motorówkę i ucieka z tej wyspy w ten sposób. I to brzmi tak źle i tak okropnie, że ja rozumiem teraz wasze zniesmaczenie, jak tego słuchacie. Ale ten film później zmienia się trochę w co innego, bo on ten rozbitek, on wariuje ten rozbitek, niesie tego kolegę Harry'ego Pottera ze sobą i używa tego...
Mefedron. Woda morska.
Z ptaków i sarny, łosie, jelenie. Nie, nieważne. On niesie ze sobą tego swojego kolegę i używa go do różnych rzeczy, rozumiesz? I ten film jest takim obrazem, który pokazuje nam rozmyślania tego bohatera podświadomie zupełnie, bo on jakby rozmawia z tym Danielem Radcliffe'em, rozumiesz? On to sobie wyobraża, to jakby wynika...
Rozmowę.
Tak, logiczny całkiem. On pokazuje jakieś takie rozmyślania na temat świata właśnie w takiej konwencji. Zakończenie też jest niesamowite.
Chciałem zobaczyć. Nie mam zakończenia.
No dobrze, nie powiem zakończenia, ale jest takie bardzo uderzające. Naprawdę. I ten film, gdyby nie te wszystkie wątki, które, nie wiem, miały być jakimś takim żartem, niby to jest pretekst do całej tej fabuły, tak? Te gazy wydobywające się ze zwłok Harry'ego Pottera, to ma być pretekst całej naprawdę, to nie jest żart, do głębokiej fabuły i niesamowitych przemyśleń. W ogóle bardzo dobrze zrobiony obraz, technicznie, super. To są reżyserzy, nie pamiętam nazwisk, oni jeszcze nic wcześniej nie zrobili. To jest ich pierwszy film, niesamowite. Gdyby nie te wszystkie wątki, przez które no, czułem się trochę zażenowany jednak, no to ten film byłby 10 na 10, naprawdę.
Nice, polecił, zachęcił. Na pewno będę obserwował ten film. Może go sobie obejrzę w wolnym czasie. Czyli pierwsze miejsce twoje, wydaje mi się, że będzie oczywiste.
No byłem na Smoleńsku z kolegami.
Widzicie.
Nie chciałbym tutaj popadać w kontrowersje jakieś. Nie, poszliśmy tylko...
nie chcemy upolityczniać tego specjalnie.
Nie będziemy tutaj nic upolityczniać, jakby nie będziemy rozmawiać nad genezą fabuły, tylko...
Zamach... Przepraszam.
No, bardzo mi przykro ogłosić, że Rafała za tydzień nie będzie już z nami. No, ale wracając. No, w cokolwiek się nie wierzy, czy w smoki, czy w latającego potwora spaghetti, nieważne. Załóżmy, że był zamach na potrzeby audycji.
Okej. Okay. Dobry to
ten
zamach
film
był?
Trwał... Zamach, w sensie wymach.
Jezu, nie możemy tak mówić. Dobra, lecimy dalej. Powiedz, czym ten film jest beznadziejny.
Ten film trwał 2 godziny i to były 2 godziny W11. Oglądałeś kiedyś W11?
W11, puścią.
Tam naprawdę, to naprawdę tak wyglądało.
Ale super.
To naprawdę tak wyglądało. W sensie miałem wrażenie, że zaraz zawiozą na pomoc.
Wyjdzie ten łysy razem z tą czerwoną
Problem polega
łosą.
Na tym, że ta cała pani detektyw prowadzi tą sprawę, tak? Na początku mamy jakby obraz tej katastrofy, co tam się działo. Później pani jakaś reporterka z telewizji, która wygląda troszeczkę jak TVN, ale to nie jest TVN.
To nie jest TVN, nie.
To nie, ale no jest. No.
Ja nie poszedłem na ten film, żeby nie karmić pieniędzmi ludzi, którzy zrobili ten film.
No, wiesz, no, rozumiem. No i tak, ona na początku ona nie wierzy, że był zamach i wyśmiewa i w ogóle i pracuje, bo pracuje w tym TVN-ie i ona pracuje razem z kamerzystą, który chyba jest jej chłopakiem, bo mieszkają razem, nie wiem, ona chodzi z facetem z kamerą cały czas.
Bez ślubu na pewno, bez
ślubu. Tak, tak, no dokładnie, bo to wszystko jest takie, postacie są dokładnie takie. Widzisz młodzież skaczącą i śmiejącą się z moherów, to są młodzi ludzie i na przykład w pierwszym rzędzie są Polacy, a z tyłu są sami skośnocy, bo musiał być tłumak akurat. Naprawdę, ten Filipińczycy stoją i wyśmiewają ludzi, no nieważne. I ona, wiesz, nie wierzy, a potem zaczyna się przekonywać, bo dotarła do jakichś tam informacji.
Coś
zaczyna się przekonywać, coś tu nie gra. Oczywiście, wiesz, to, no coś tutaj jest nie tak. I nagle jest jakaś seria samobójstw, ktoś wyrządza komuś samobójstwa z seriami i ona dostaje jakieś ostrzeżenie, że tutaj coś się wydarzy.
Zaraz popełnisz
samobójstwo. I wtedy film się kończy. W sensie ona zorientowała się, że coś jest na rzeczy i film się kończy. Nice. Rozumiesz? To jest film, gdzie ona prowadzi śledztwo, ale gdzie ona jeszcze nie zaczęła,
nie
bo jakby ona się dowiaduje, że coś jest na rzeczy i wtedy jest koniec filmu, nie?
Szanuję.
To było dwugodzinne wprowadzenie do rozpoczęcia filmu, nie?
A teraz odpalcie sobie internet, jakieś rzetelne strony
nie, ale
i szukajcie, co się stało.
Zupełnie serio, jakby chciałbym pochwalić jedną rzecz w tym filmie. Kreacja, aktor, który grał Lecha Kaczyńskiego. Bardzo dobrze, naprawdę miałem wrażenie, że dobra rola była. I to, on za często się nie pojawia. No, ale... Tak.
Proszę bardzo. No to ja w takim razie też pójdę pójdę w lżejsze klimaty. Najgorszym filmem, który obejrzałem w tym roku, był Suicide Squad. I to było bardzo przykre doświadczenie. Ja liczyłem, że może być dobrze, że może być Jared Leto jako Joker, który będzie się do czegokolwiek nadawał.
Ja ci powiem to, bo to jest film o superbohaterach.
O tych złych. To jest
no
o tych
dobrze,
złych.
O super niebohaterach.
No.
Jakie to rewolucyjne.
I ten... Wszystkie... Nie obchodzą was absolutnie postacie. Wszyscy są dli,
niejacy. Nie, no przecież obchodzi nas Harley Quinn, bo jest ładna. No,
no tak, Margot Robbie. Ojej, nie obchodzi. Znaczy, wiesz, no jak masz 13 lat, to obchodzi, ale no, już przeszliśmy chyba przez to. Może oprócz Kapitana Boomeranga, no bo był trochę zabawny, ale tak... Film był po prostu przykry, był tak naprawdę nie do końca dlatego, że może sam w sobie, bo sam w sobie filmem jest okropnym, ale ten film mógł być czymś naprawdę ciekawym. Mógł być jakimś przełomem dla sceny gatunku filmów o superbohaterach, a był najgorszym tak naprawdę, co mogło wyjść z niego i to mnie straszliwie zawiodło. I doszliśmy do tego pięknego momentu, że musimy powiedzieć o jednym filmie, o jednym według nas najciekawszym, tym, którym się najbardziej spodobał, najfajniejszejszym, najsuperowszym. Jest taki fajny. Mi się czasem też zdarza, powiedzieć fajny, ale gardzę tym słowem. Zwracajcie mi uwagę. Jak
dlaczego jest fajne?
Ha. Więc ja zostanę zlinczowany za mój numer jeden, więc ja myślę, że może...
Od razu jakby no, przypominamy, że to jest nasza lista subiektywna. Nie tak. Filmy, które były najlepsze, tylko które nam się najbardziej podobały. Nie?
No, może no były po części to jest równe z najlepszymi, po części nie jest. Myślę,
nie, ja
że...
nie układam filmów najlepszych, tylko takie, które mi się najbardziej podobały.
Ja też tak myślę, no, że tam no, nie ma co warsztatowo, no nie będę im, kurde, wystawiać ocen jak przy skokach narciarskich. Dziękuję ci bardzo. Dobra, to ja może powiem, żeby było... W sensie ja uważam, że najlepszym filmem, jaki zobaczyłem w 2016 roku, był Deadpool. I teraz się
dobrze,
na mnie...
przejdźmy dalej.
Tak, teraz na mnie polecą gromy, po pierwsze, że jakim
pozdrawiamy
prawem,
grupę Wagony Poza Składem.
Tak, Wagony Poza Składem. Jakim prawem ja w ogóle mam czelność, zajmując się czymś choćby na poły poważnym o filmach, twierdzić, że Deadpool było najlepszym, co obejrzał w kinie 2016.
To weź ty coś opowiedz, a później ja coś opowiem, bo Rafał mi był tak dobroduszny, że mi pożyczył ten film, ja go sobie obejrzałem, chociaż zupełnie nie imam się takich filmów, ale też polecił.
Polecił, zobaczył, no. Ale z pozytywne nie, no. Miałeś wrażenie.
Opowiedz mi coś o tym, no. To bardzo ciekawe.
Deadpool był filmem, który według mnie po pierwsze jest inny, tak? No okej, wiem, historia jest sztampowa, jest do bólu superbohaterska, no ale to jest po części również origin story, więc no ciężko, żeby była inna, ale bardzo warto pochwalić odwagę, że film jest jakby od lat 16 przynajmniej, że postanowili, że nie robią takiego grzecznego filmu.
Tak. Ten film jest od 16 lat?
Albo od 18.
Nawet?
No.
Przecież połowa tych żartów była taka, no, gimnazjalna troszeczkę.
No, ale gimnazjalna z takim już twistem cięższym, tak? To nie jest taki klasyczny, rynsztokowy humor, bo tam czasem jest trochę intelektualny, czy takiego bardziej ironicznego...
Chciałem się wycofać.
Ironicznie ciekawego humoru. Sorry, żarty o meblach z Ikei naprawdę były cudne.
Dobra, to było śmieszne nawet. No, zaśmiałem się na to.
Plus, okej, okay, dobra, teraz mówiłeś o wydalaniu gazów, to ja już też powiem. Jeśli żart o pierdzeniu w filmie mnie rozbawił, to uznaję, że naprawdę coś zrobił dobrze. I nie powiesz, że to nie był dobry, że to nie było dobre. Nie, już kompletnie pomijając, ale wydaje mi się, że ten film pomimo właśnie bardzo często klacznego humoru, nie jest właśnie takim humorem typowo gimnazjalnym, czy takim klasyczno-amerykańskim. Jest dużo, dużo mniej ugrzeczniony. Po prostu to jest film osoby, która miała dość właśnie tego, co się dzieje w świecie superbohaterów. Ryan Reynolds jako producent i jako aktor był wcześniej raczej brał udział w klapach. Grał Deadpoola wcześniej w X-Menach, w których ta postać została potraktowana kompletnie po macoszemu. Grał Zieloną Latarnię, która była tragicznym filmem. A tutaj stworzył coś na swoich warunkach, na swoich zasadach i zrobił coś wiernego w dużej mierze materiałowi źródłowemu. To było dla mnie bardzo, bardzo dużo warte, plus jego jakby batalia stworzeniem tego filmu, to jaki on miał problem z Warner Bros., które obcięło mu w milionach liczące elementy budżetu i musiał na przykład to wszystko wpasować w scenariusz. W ten choćby sposób, że główny bohater zapomina torby z bronią zabrać z auta. Jest to film, dla którego naprawdę, naprawdę mam bardzo dużo uczucia. Też po części dlatego, że ja zawsze w tą scenę komiksową byłem zaangażowany. I jeśli ktoś nie lubi filmów o superbohaterach, nie czyta komiksów nigdy, nie interesuje go, to może spokojnie jakby wziąć to moje pierwsze miejsce i zrzucić je trochę na dół, ale też bez przesady.
Jak ja się mam do tego ustosunkować? Usłyszałem to, co mi tutaj Rafał wygłosił już wcześniej, pożyczył mi ten film, mówi... Ja w ogóle słyszałem wcześniej dużo opinii, bo ja późno dosyć obejrzałem ten film po premierze dużo czasu. Ja słyszałem mnóstwo osób mówiących, że to nie jest taki... Słuchaj, ej, ale ja wiem, że ty nie lubisz filmów o superbohaterach, że nie przepadasz, ale to nie jest taki typowy film o superbohaterach.
Nie jest.
Ja szukałem tej płaszczyzny, na której on nie jest taki typowy. No mi się... Co pierwsze mi się rzuca?
To, że głównym bohaterem jest antybohater, że on jest wątpliwy moralnie.
Ale to nie jest dla mnie coś typowego, że ten bohater musi być dobry. To nie jest dla mnie...
Czy mi się wydaje, no, że jednak jak film o superbohaterach, to raczej masz do czynienia z takimi skrajnie dobrymi.
Dla mnie to nie było tak rewolucyjne. Ja
znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze...
Nie wyczułem tego jako jakiś... Ale Batman też nie jest stuprocentowo pozytywną postacią, nie?
Raczej jest Batman, nawet nikogo nie zabija, tak?
Nawet nikogo nie zabija. W sumie jestem świetnym człowiekiem, nawet nikogo nie zabiłem.
Nie, no ale wiesz, no wiadomo o co chodzi, nie? No,
ale nie, ale scenariuszowo to był taka hirosówka bardzo.
No, no tak, no, wiesz, ale, no, ale po pierwsze właśnie to, że jest antybohater, po drugie to, że film jest właśnie plus 16, no, to jest rated R to był film normalnie, no, więc no, tak. To był jedyny film,
jest, który on jest negatywnym bohaterem, pieniądze. Ale w zasadzie walczy z tym jeszcze gorszym, nie?
No właśnie.
Nie walczy z dobrym, to, no, to tak, by było rzeczywiście
tak,
ciekawe.
Ale jest bezwzględny, no, wiesz, kompletny no. brak barier moralnych i tak dalej, więc to się liczy, dlatego ten film jest inny. Może dlatego to jest, wiesz, inne, bo pewnie rozmawiałeś z ludźmi, którzy mieli do czynienia z wieloma wcześniej filmami o superbohaterach,
pewno,
które zdarzyły
pewno,
się
na
przejeść
pewno.
Nawet dla ludzi, którzy je lubią.
Na pewno.
A ty wiesz, a ty jesteś na poły negatywnie nastawiony do tego.
Wiesz, nie jest tak, że jestem negatywnie nastawiony. Lubię wbić szpileczkę gdzieś tam złośliwie, ale po prostu nie ciekawi mnie to kino. Ja doceniam, że to był bardzo dobrze zrobiony film akcji, film kino z superbohaterami. Doceniam to. To nie uważam, że to jest zły film. To jest dobry film, tylko że on mnie
tak,
to nie
polecasz,
interesuje.
Żeby obejrzeć?
Jak ktoś lubi ten klimat, to tak.
Słyszeliście, poleca.
Jak ktoś lubi ten klimat,
ale
to tak.
Ale ja wam powiem, że nawet puściłem ten film moim rodzicom, którzy w ogóle nie mają. Mój ojciec bardzo, bardzo nie przepada za tymi głupotami superbohaterowymi i tak dalej. I obu się podobał. Inaczej rzeczywiście się patrzy na ten film i byli zadowoleni. Moja dziewczyna też była bardzo, a nie ma też związku specjalnie kompletnie z tą sceną. No nie wiem, no to, jest,
okay,
to jest taka
no,
bardzo
okay.
inna rekomendacja, ale ja polecam, a jak coś, to mnie zlinczujcie i tyle. Trudno, tak. Co mi to powiedzieć.
No dobra.
No to teraz twoje.
Teraz moje. Ja powiedziałem kilka pozycji temu, że w tym roku dwóch moich ulubionych reżyserów wydało swoje filmy. Jeden był na miejscu czwartym chyba. Tak, może tak było. A jeden jest na miejscu pierwszym.
Był na miejscu czwartym, ja cię słucham.
To, dziękuję ci.
Poza Piotr tym, Zelenk.
Poza tym przede mną jest lista. Więc udawałem, ja nie udawałem, widzę że, przecież. Udawałem, że się
zastanawiam. Mam wadę wzroku, to że mam okulary niewiele pomaga. Okay. Pomyślałeś o tym kiedyś?
Nie. Ha? Nie myślę o tobie. Muszę się poprawić. No dobrze, nagrywamy to w poniedziałek, 9 stycznia. Widziałem ten film 8 stycznia po południu, więc jestem na świeżo. Ale zupełnie nie uważam, że mi to przeszkadza jakoś w odbiorze i w obiektywnym spojrzeniu na to.
Zobaczył go w 2017, nie powinno się liczyć.
Premiera była w 2016. Ja patrzyłem na to, kiedy jest polska premiera.
No dobra, dobra.
Takie kryterium sobie przyjąć. A to jest moja porażka 2016, że go nie obejrzałem w tamtym roku, naprawdę. Jim Jarmusch, film Patterson. Jak już mówiliśmy o Deadpoolu, więc byliśmy w temacie typowych scenariuszy, więc napisałem już gdzieś taką opinię, zdążyłem popełnić, że króciutką, że taki typowy scenariusz często opiera się na tym, że na początku reżyser zarysowywuje nas.
Zarysowuje.
Tak? Tak robi? A to nie wiem, w jakiej to szkole filmowej.
Otwockiej, nie Falenickiej.
Że reżyser... Reżyser nakreśla nam jakąś... Tak, nakreśla nam jakąś taką rzeczywistość, normalność. Później przychodzi zdarzenie przełomowe, które wywraca wszystko do góry nogami i bohater, tudzież bohaterowie starają się przywrócić ten stan pierwotny i to jakby jest clue przeważnie filmu, to staranie się przywrócić... Co ty robisz?
Rozpraszam cię.
Nie musisz tak robić, o tak, o. Dobra, starają się przywrócić porządek rzeczy i na końcu przeważnie im się to udaje. I to jest taki bardzo sztampowy scenariusz. Jim Jarmusch w swoich filmach, we wszystkich praktycznie swoich filmach, nigdy chyba nie wychodzi poza tą pierwszą strefę, kiedy nakreśla normalność, rzeczywistość, nie ma przełomowych wydarzeń, nie trzeba wracać do normalności, nie trzeba ratować niczego. To życie się po prostu toczy. Świat się po prostu dzieje i w tym świecie się dzieją jakieś typowe rzeczy. Patterson to jest tak niesamowity film pokazujący po prostu tydzień z życia gościa, który jest kierowcą autobusu w mieście Patterson.
Czyli co, no realizm?
Tak, zupełnie. Okay. Ma na imię Patterson, jest autobusem, nie jest autobusem, jest kierowcą autobusu.
Żujcy, jesteśmy domem.
Adam Driver gra tam kierowcę autobusu. To jest prześmieszny żart ze strony Jima Jarmusza.
Bardzo śmieszny. Bardzo śmieszny. Driver gra kierowcę. Tak, no komiczny.
Nie, ale...
Nie, no mnie bawi.
To jest komedia, tak? Humor Jarmusza jest bardzo niewymuszony, jest nietypowy. To są sceny, w których jest cisza i w których bohaterzy po prostu rozmawiają. Wiesz, to nie jest żart, który widzisz, że jest wciśnięty gdzieś z przyczyn scenariuszowych, że trzeba go gdzieś wcisnąć, tylko to jest po prostu rozmowa, z czego wynika, wiesz, wynika jakiś komizm, tak? Mm-hmm. Bohaterowie rozmawiają i oni sami zaczynają się śmiać. To jest tak bardzo naturalne. Dawno nie widziałem naprawdę tak naturalnych dialogów, chociaż oglądam Jarmusza naprawdę kilogramami. Naprawdę. Nie jestem w stanie nawet wymienić top 18 filmów Jarmusza. Bo
ja bym w ogóle zrobił tyle?
No.
Ale pełnometrażowych?
Tak. No i kilka z nich było jakimiś dokumentami.
Wydawało mi się, że mnie. Ja cały czas odmawiasz tego Gimme Danger. Nie rozumiem czemu w ogóle. To nie jest trasa koncertowa, tylko film dokumentalny o...
O trasie koncertowej. Boję się. No ale obejrzę na pewno. Znowu w filmie pojawiają się, wracając do Pattersona, pojawiają się jakieś postaci ze świata popkultury. Często pojawia się gdzieś u Jarmusza Iggy Pop, czy jacyś inni muzycy. Tutaj znowu pojawia się Method Man z grupy Wu-Tang Clan. Naprawdę czułem się świetnie, kiedy na sali kinowej pojawił się bohater chodzi z pieskiem, tak, Patterson. Typowy spacer z psem, przechodzi koło pralni i mija gościa, który stoi w pralni przed pralką i rapuje. I to jest Method Man. I to jest, wiesz, musisz wiedzieć, że to jest Method Man, który jest raperem i on sobie tam rapuje gdzieś, wiesz, nie? W pralni.
Dawno już Wu-Tang Clan... A nie, sorry, płytę, która jest gościnnie Wu-Tang Clan. Chciałem zrobić taki wielki melancholijny. Kiedy to Wu-Tang Clan grał?
Proszę cię. Na zawsze w serduszkach. No, generalnie Patterson, który jest głównym bohaterem, jest kierowcą autobusu, to już powiedziałem chyba 7 razy, bo wytrącam się cały czas z rytmu.
Ja cię wytrącam.
I jest poetą. On sobie spisuje wierszyki w zeszycie w czasie przerw. W ogóle każdy jego dzień wygląda tak samo. On budzi się bez budzika o 6:15, daje buziaka dziewczynie, nie wiem, czy to żona, czy dziewczyna, oni mieszkają gdzieś tam skromnie z pieskiem. Idzie do pracy, tam jeździ autobusem, słucha ludzi, którzy rozmawiają za jego plecami, pisze wiersze w przerwie, wraca do domu, jego dziewczyna wpada na szalone pomysły, znaczy szalone, no ten film zupełnie nie brzmi, jakby był szalony, prawda? To są takie szalone rzeczy w skali dnia codziennego.
Tak? Takie, że mając rzeczy. Dziewczynę, chciałbyś, żeby cię wyciągnęła tak czasem.
Nie do końca. To ta dziewczyna...
Chodzi mi o taki realny element. Tak.
I to jest wszystko, co dzieje się w tym filmie.
I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I ja bardzo chętnie go zobaczę, bo ja też do Adama Drivera mam sporo kredytu zaufania. Ja byłem jedną z osób, która w trakcie, znowu wracamy, po Przebudzeniu Mocy straszliwie go szkalowali.
Chyba zgodziliśmy się ostatnio, że jego postać była naprawdę okej.
Tak, ale wiesz, co się działo w internecie. Ja często we wszystkich dyskusjach zawsze stawałem za nim murem, ja teraz mam jakiś taki...
A ludzie go wyzwali, że on jest brzydki. No co z tego?
Ma oryginalną urodę, po prostu.
Jest po prostu wizualne, dyskusyjne.
Słuchaj, bardzo się cieszę, że nasze piątki były tak inne. Oprócz Nienawistnej Ósemki, nie spodziewałem się, że będzie tak wysoko u ciebie.
Tak,
nie
bo wiesz, jak wszyscy cenią sobie Quentina Tarantino. Quentin Tarantino jest w ogóle taką świętością chyba świata kina. Nie ma kogoś, kto naprawdę odsetek osób, które powiedzą, że oni go nie lubią. No. I tylko dlatego, że starają się być pretensjonalni. Haha. Nie, no żartuję. Ale no naprawdę, Tarantino wypuścił masę dobrych filmów i ja uważam, że to jest jego top 2 albo 3.
No okej. Okay. Pulp Fiction nigdy nie będzie przebita. To przykre.
No, ale Nienawistna Ósemka zbliża się, naprawdę. Jest gdzieś pod.
Technicznie, zdecydowanie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że spędziliśmy tak naprawdę te pół roku z wami.
W końcu, po przerwie się słyszymy.
Tak, i że się spotykamy w 2017. Mam nadzieję, że wy też tęskniliście za nami, bo to jest super.
Bo my z tego żyjemy, że wy za nami tęsknicie.
Tak, i z waszej oglądalności
bardzo
też
że
żyjemy.
Mamy tak mało feedbacku, mówiąc fachowo. Piszcie tak, do nas, bardzo, wysyłajcie gołębie
prosimy,
pocztowe.
Bardzo prosimy, bo naprawdę chcemy z wami jak najwięcej mieć do czynienia, jak najwięcej kontaktu. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję. A na zakończenie, element, o którym ja nie mówiłem, w Deadpoolu soundtrack jest cudowny i idealnie dobrany. To jest właśnie przeciwieństwo kompletne tego, co w Suicide Squadzie. Różnorodny zestaw utworów, idealnie ze sobą współgrający. Więc dla was teraz zespół Salt-N-Pepa i piosenka Shoop.
Shoop.
Pożegnaliśmy
się. Boże, się pożegnamy.
Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Yeah, what's your name? Damn, babe, that sounds sexy. Here I go again, oh, girls, man. What's my weakness? Hey! Okay, then chillin', minding my business. Word. You saw I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda, wicked, had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me. What I want, slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them. Lick them like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, makes me wanna shoot. In the back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake booby? If looks could kill, you would be an easy or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot.
When I get shot, bet you bought a dollar, you were best under pressure.